Cześć Mikołaju.
Cześć Jaśku.
To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo o to zapytać.
Biocentrum jest instytucją poświęconą przede wszystkim uczniom, ale też wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy, biofizycy i medycy, którzy codziennie poza swoją pracą popularyzatorską pracują również naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
No jest dokładnie tak, jak mówi wam Mikołaj. Nie słyszeliśmy się od kilkunastu tygodni. Drugi sezon Biocastu już za nami. Rozpoczynamy chyba ten nowy etap w życiu biocastowym.
Tak, rozpoczynamy trzeci sezon Biocastu. Jest to nowy sezon, ale cały czas ten sam Biocast. I w tym sezonie będziemy rozmawiać o czymś oczywiście bezpośrednio związanym z nauką, oczywiście bezpośrednio związanym z naszym codziennym funkcjonowaniem w technologicznym społeczeństwie. Natomiast ugryziemy to zagadnienie w tym sezonie troszkę z innej strony, prawda?
No nikt się nie będzie spodziewał, znaczy nikt się nie spodziewał na pewno dotychczas takiej biokastowej inkwizycji, jaką zrobimy w tym sezonie.
Tak, tym razem na tapecie będziemy stawiać różne mity związane z nauką, rozwiązane z medycyną i z edukacją. Będziemy starali się wyjaśnić ich źródło i przede wszystkim w zrównoważony sposób wyjaśnić również, jak sobie z nimi radzić w codziennym życiu.
Nie mogę się doczekać, bo tematy są takie, że aż mnie nosi, żeby wszystkie naraz wyprodukować i wszystkie naraz wypuścić.
Mam nadzieję, że uda nam się tego uniknąć, bo wtedy te odcinki musiałyby trwać po pewnie kilkanaście godzin.
Okej, dobrze, to nie róbmy tego w takim razie, bądźmy spokojni i róbmy to powoli. A dziś w takim razie będziemy się zajmować?
Dziś będziemy się zajmować takim dość powszechnym mitem związanym z tym, że ziołolecznictwo nie ma żadnych skutków ubocznych, ewentualnie, że te skutki uboczne są tak małe, że można je całkowicie zlekceważyć.
Czyli będziemy rozmawiać o tym, że zioła mogą być niebezpieczne, w przeciwieństwie do tego, co w internetach na przykład się czyta.
Tak, generalnie no w internecie można przeczytać wszystko, co się chce. Generalnie czego poszukasz, to akurat znajdziesz.
To dlatego robimy taki sezon właśnie.
I dlatego właśnie robimy taki sezon.
To od czego zaczniemy?
No słuchaj, ja za każdym razem, kiedy się wybieram do dowolnego pierwszego lepszego sklepu spożywczego, to zawsze znajdę w nim jakiś cały regał, który jest wypełniony różnymi herbatkami na różne dolegliwości, tak? Tutaj na trawienie takie, tutaj na trawienie inne, tutaj na słabe samopoczucie, tutaj na wzmocnienie odporności, na to, na tamto. Okazuje się, że właściwie
herbatkami można wyleczyć życie.
Że można, tak, wyleczyć życie w bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, że w zasadzie na każdą dolegliwość znajdzie się jakaś herbatka albo jakieś kropelki. Można sobie nawet pójść do apteki i zobaczyć, że są jakieś ekstrakty ziołowe, też w zasadzie na wszystko, tak? Pobudzające, usypiające, przeczyszczające, walczące z rozwolnieniem, w zasadzie każda dolegliwość.
Wszystko można wyleczyć roślinkami.
Tak, generalnie tak, tak.
Ale rozumiem, że może być też tak, że można nie tylko wyleczyć życie całe roślinkami, ale można siebie też z życia wyleczyć nimi, jak się nieumiejętnie korzysta.
Generalnie tak i sprowadza się to wszystko do mechanizmu, w jaki te wszystkie ziołowe leki działają, bo generalnie jeżeli rozpatrujemy jakiekolwiek zjawisko przyrodnicze, jeżeli rozpatrujemy jakąkolwiek terapię czy jakąkolwiek substancję leczniczą, w tym przypadku mógłby to być na przykład ekstrakt ziołowy, to powinniśmy zadać sobie pytanie, jaki jest mechanizm działania tego na przykład ekstraktu czy takiej danej herbatki, którą możemy kupić na przykład na uspokojenie, tak? I docieramy do chemii, bo generalnie całe nasze życie sprowadza się do pewnych szczególnych reakcji chemicznych, które zachodzą w naszych organizmach. No i oczywiście rośliny, również jako żywe organizmy, zawierają w swoim składzie bardzo dużo różnych związków chemicznych, tak? Bardzo wiele różnorodnych związków chemicznych. Niektóre z tych związków chemicznych są produkowane przez te rośliny, ponieważ są im potrzebne do przeżycia, a inne z tych związków chemicznych są przez nie produkowane jako taki metaboliczny odpad. Mówimy metabolit wtórny, tak? Czyli coś, co one produkują na drodze swojego metabolizmu i usuwają na przykład na zewnątrz, albo gromadzą w swoich wakuolach, w swoich komórkach jako właśnie substancję, która już tej roślinie nie jest potrzebna.
I czy to są te substancje, które mają nam w magiczny, bardziej lub mniej sposób pomóc na przykład po zażyciu kropelek, po wypiciu herbatki, po, nie wiem, przyłożeniu sobie okładów z tych roślin?
Tak, bardzo często, oczywiście jest to najczęściej zupełny przypadek, bardzo często okazuje się, że niektóre z tych substancji w jakiś sposób wchodzą w interakcję z naszym organizmem i w jakiś sposób modyfikują jego działanie. To znaczy, na przykład roślina produkuje jakieś substancje, ponieważ te substancje odstraszają owady, które mogłyby te rośliny zjadać. Natomiast na człowieka takie substancje działają zupełnie inaczej, ponieważ no, te rośliny ewoluowały na długo zanim pojawili się na Ziemi ludzie. Czasami ewoluowały na długo zanim pojawiły się na Ziemi w ogóle ssaki.
Rozumiem, że nie zdążyły wykształcić mechanizmów, które by broniły jakby przed ludźmi czy przed innymi ssakami.
To po prostu nie był ich cel, tak? Na przykład Nicotiana tabacum, to jest tytoń, to jest roślina, która produkuje nikotynę i nikotyna jest alkaloidem, który ma typowo na celu odstraszanie różnych owadów. Po to, żeby te owady tego tytoniu po prostu nie zjadały, żeby nie podgryzały liści, żeby zostawiły roślinę w spokoju i pozwoliły jej się w spokoju rozmnażać. Natomiast ludzie odkryli psychoaktywne, takie modulujące nastrój właściwości nikotyny i w związku z tym zaczęli tytoń palić. No oczywiście roślina tytoniu wcale nie produkuje tej nikotyny po to, żeby ludziom było dobrze, tylko produkuje je w swoim naturalnym jakimś tam mechanizmie ewolucyjnym, mającym na celu ochronę tej rośliny przed zagrożeniem, tak? To, że ludzie te rośliny wykorzystali, to jest już jakby wynik ich pomysłowości, powiedzmy. I większość tych wszystkich substancji ziołowych, większość ziół, które używamy w tradycyjnych metodach leczenia różnych schorzeń, spotkała ta sama historia, tak? One zaczęły produkować jakieś substancje na drodze różnych procesów, które się toczyły miliony lat temu. No a myśmy po prostu właściwości tych roślin odkryli na drodze prób i błędów i zaczęliśmy je wykorzystywać na przykład w leczeniu zaparć albo właśnie rozwolnień.
No tak, ale kiedyś było tak, że mieliśmy sobie szamana, czy mieliśmy jakąś wróżkę, czy mieliśmy szeptuchę, do której się szło. Mówiło się, jakie się ma dolegliwości, a ona swoimi mądrościami, czy wyciągniętymi z życia, czy przekazanymi jej przez, nie wiem, poprzednie pokolenia szeptuch, czy przez jakieś tajne komplety, no, były jej przekazane i wiedziała, jakie zioło podać, żeby komuś pomóc. No ale w tej chwili nie mamy szeptuch czy wróżek, mamy oczywiście lekarzy, ale wiele osób chce się leczyć na własną rękę, albo uważa, że ich dolegliwości są na przykład na tyle mało poważne, że nie muszą iść z nimi do lekarza, bo na przykład kogoś boli brzuch. No więc idzie do sklepu, kupuje sobie miętę albo rumianek, albo kropelki żołądkowe, no i je sobie aplikuje. No i jakby w porządku, wie jak na niego działa takie zioło, no i z niego korzysta. No ale zakładam, że nie mamy, znaczy zakładam, wiem, że nie w sklepach czy w aptekach jest dostępne więcej niż jedno, dwa czy trzy różne zioła, tylko mamy miliardy herbatek, mamy miliardy preparatów, mamy miliardy pewnie roślin, które możemy uprawiać w domu, a później, nie wiem, robić z nich napary czy okłady. No i nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jak każdy z nich na nas zadziała, ale też w jakie interakcje może wejść na przykład z innymi ziołami czy z lekami.
Tak, i tutaj dochodzimy do tak naprawdę najważniejszego elementu tego zagadnienia. To znaczy zioła są takimi tabletkami stworzonymi przez przyrodę. To znaczy liść danej rośliny zawiera bardzo wiele różnych substancji chemicznych, wśród których niektóre z nich mają na przykład działanie właśnie przeciwzaparciowe, albo mogą nam pomagać obniżać ciśnienie, albo właśnie podnosić ciśnienie, tak jak robi to kofeina, tak? Po wypiciu kawy ciśnienie człowieka rośnie, ze względu na to, że kofeina w jakiś tam sposób wchodzi w interakcję z układem krwionośnym i to ciśnienie podnosi. Jeżeli używamy jakichś substancji przez długi czas i wiemy, jak one na nas działają i wiemy, że nasza choroba nie jest poważna, tylko na przykład, nie wiem, zawsze się robimy senni po obiedzie, to sobie wypijemy kawkę, no to jest w pewnym sensie ziołolecznictwo, tak? Bo powstrzymujemy tę senność, która wytwarza się po zjedzeniu obfitego posiłku i dotyczy wszystkich ludzi i to jest zupełnie okej, tak? Zioła są bardzo skuteczne ze względu na to, że substancje chemiczne, które się w nich znajdują, są jak najbardziej prawdziwe. Pod tym względem należy ziołom jak najbardziej zwrócić honor, ponieważ one po prostu są często skuteczne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli kupujemy sobie jakiś preparat ziołowy, ponieważ na przykład boli nas brzuch, no to tak naprawdę my nie wiemy, jakie jest źródło tego bólu. Tak, i to jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Jeżeli znamy się, znamy swój organizm i wiemy na przykład, że zawsze boli nas brzuch, kiedy zjemy za dużo tłustego, i dzieje się tak od 10 lat i wiemy, że to nie jest żadna choroba, tylko to jest po prostu jakaś nasza osobnicza reakcja. No i wiemy, że jeżeli wypijemy sobie na przykład miętę, to nam ten ból brzucha przechodzi, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli kogoś boli brzuch nagle, zaczyna go boleć bez żadnego konkretnego powodu albo w sytuacji, w której nigdy wcześniej ten brzuch nie bolał, no i zaczynamy pić sobie jakieś zioła na tę okoliczność, to faktycznie możemy zaobserwować jakąś poprawę. Natomiast w takich sytuacjach zawsze warto dochodzić, jaka jest przyczyna tego bólu brzucha. Bo brzuch może nas boleć ze względu na to, że zjedliśmy zbyt tłusty obiad, ale może nas też boleć dlatego, że mamy zapalenie wyrostka robaczkowego i to jest już sytuacja szalenie niebezpieczna. W związku z czym tutaj jakieś takie zażywanie ziół może mieć też efekt taki sam jak samodzielne zażywanie leków, tak? To znaczy może nam pomagać maskować objawy, które w rzeczywistości informują nas o tym, że w środku, w naszym organizmie toczy się jakiś poważny proces chorobowy, tak? Akurat w przypadku zapalenia wyrostka jest to trudne do zlekceważenia, bo prędzej czy później ono da zawsze o sobie znać, tak? Z godziny na godzinę jest to stan coraz bardziej dotkliwy. Natomiast jest wiele takich sytuacji, które się objawiają na przykład cyklicznymi bólami brzucha. Jeżeli będziemy je na siłę łagodzić i nie zgłosimy się do lekarza na czas, to możemy sobie wyhodować choróbsko, które jest już trudne do pokonania, tak? Gdybyśmy się zgłosili do lekarza wcześniej, prawdopodobnie byłoby nam wtedy łatwiej z tym stanem walczyć.
Doszliśmy do momentu, w którym rozmawiamy o prewencji i o zapobieganiu chorób, ale może wróćmy do samych ziół per se, no bo wciąż tym mitem, o którym dziś rozmawiamy, jest to, że zioła są lekiem na całe zło i że zioła są bezpieczne, a wiemy, że nie bywają. I rozmawialiśmy oczywiście o kawie i o kofeinie, ale myślę, że niewiele osób traktuje kawę stricte leczniczo, choć sam jak boli mnie głowa, to lubię wypić kawusię. Natomiast jest wiele ziół, o których działaniu gdzieś tam słyszymy, na przykład, że bratek pomaga na to i na to, albo że sławny czystek, choć to jest chyba mieszanka ziół, pomaga na to i na to. Albo że pokrzywa, nie wiem, oczyści ci krew i będziesz miał piękną cerę. No tylko zaraz się może okazać, że oczywiście jest takie i takie działanie zioła, ale że ono może nam zrobić dużo krzywdy, albo raczej my sobie możemy zrobić dużo krzywdy, nieumiejętnie stosując, nieumiejętnie dawkując, nie skupiając się na tym, czy dla naszego organizmu to jest zdrowe, albo czy nie wejdzie w interakcję na przykład z lekami, które bierzemy.
Dokładnie. I tutaj dochodzimy po raz kolejny do sedna sprawy, czyli do mechanizmu działania ziół. Zioła są skuteczne w działaniu. Są skuteczne dlatego, że zawierają prawdziwe substancje chemiczne, które wywierają prawdziwe działanie na nasz organizm. I tutaj należy się odwołać też do podstawowego zarzutu wobec leków takich produkowanych przez firmy farmaceutyczne sprzedawane w aptece w postaci jakichś tabletek czy syropów, tak? Bardzo wiele osób twierdzi, że leki są fajne, ale na jedno pomogą, a na drugie zaszkodzą. No i oczywiście czasami się tak zdarza, ze względu na to, że leki zawierają substancje chemiczne, które mają prawdziwy, mechanistyczny wpływ na nasz organizm. I z ziołami często bywa tak samo, że tutaj oczywiście zioło na przykład jakieś pomoże nam na nasze jakieś zaparcia, ale spowoduje inny efekt. Albo, co gorsza, może wejść w interakcję z jakimiś lekami albo innymi ziołami, które przyjmujemy na coś innego, tak? Takich akurat interakcji odnotowano bardzo wiele i ich występowanie stanowi ogromny problem w prowadzeniu terapii przez lekarzy, dlatego że pacjenci bardzo często uważają, że zioła jako takie zupełnie naturalne produkty są całkowicie bezpieczne i w związku z tym...
To jest taka herbatka, nie? Że to jest taki napój, który nie ma za bardzo wpływu na nic innego.
Tak, że ja sobie mogę tylko pomóc, jeżeli będę pić jakieś tam ziółka, czy będę sobie jakieś kropelki dolewać do wody i wypijać co rano na przykład. No bo to są przecież tylko ziółka, tak? Natomiast w rzeczywistości bardzo wiele tych substancji wchodzi w interakcję z innymi substancjami, potęgując albo osłabiając ich działanie. I w związku z tym szalenie ważne jest to, żeby swojego lekarza zawsze poinformować o tym, że na przykład co wieczór, żeby lepiej spać, wypijam sobie melisę na przykład. Bo okej, no ta melisa świetnie działa, ale może działać też na coś innego bardzo negatywnie.
Z meliską trzeba uważać, ja jestem tego przykładem, słuchaj.
Co, masz koszmary po melisie?
Nie, ja uwielbiam melisę. I to uwielbiam smak melisy. Tam jej działanie to pal licho, ale ja jestem zakochany w smaku melisy. A jeszcze wiesz, są melisy z gruszką, są melisy z czymś. Ja to szaleję. No i słuchaj, jak byłem w liceum i odkryłem melisę i odkryłem to, że ona jest smaczna, no to piłem tak po 5, 6, 7 dziennie, bo zakładałem, że to, że się mówi, że ona działa uspokajająco, to jest mit. Znaczy nie mi, ale to jest tak, no tak, że coś tam uspokoi, ale jeżeli coś faktycznie ma uspokoić, to są tabletki. No i słuchaj, 2 tygodnie później moja mama się mnie zapytała, czy biorę narkotyki, bo chodziłem tak nieżywy, byłem takim zombie, wiesz, absolutnie ospałym, nie miałem siły żyć, więc tu mam choćby przykład na to, że nadużywanie ziół albo nieumiejętne używanie może powodować realny problem.
Oczywiście, że tak, no bo...
A to tydzień czy 2 tygodnie to nie jest długo, tak? To nie było, że przez rok to piłem, chwila, moment.
Tak, bo oczywiście, no Melisa jest niezwykle skuteczna.
A nie brałem narkotyków, żeby nie było.
Rozumiem, wierzę w to. Absolutnie nie podejrzewałbym cię o nic innego. Natomiast Melisa jest szalenie skuteczna w taką stronę, w jaką jest reklamowana, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o uspokajanie, obniżanie ciśnienia krwi i takie delikatne działanie usypiające, to jest jak najbardziej bardzo skuteczne. Samemu zdarza mi się ją czasem stosować. Natomiast myślę, że warto byłoby przytoczyć kilka takich przykładów niebezpiecznych interakcji różnych ziół z lekami.
No właśnie miałem cię o nie zapytać, czy one, gdzie one się zdarzają, albo kiedy one się mogą zdarzyć?
No więc one się zdarzają w sytuacjach zupełnie niespodziewanych, na przykład żeńszeń, jak się okazuje.
Reklamowany co chwilę w telewizji, nie? I w radiu,
tak.
I wszędzie.
I to jest w zasadzie, on jest reklamowany na wszystko, ze względu na to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej jest stosowany w zasadzie wobec wszystkiego i w związku z tym w Europie, w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle popularny również na wszystko. I jeszcze ma taką aurę egzotyki, która dodaje mu jeszcze tej reklamy.
On nawet tak brzmi, nie? Żeńszeń.
Tak, tak, oczywiście. I te korzenie też są bardzo piękne tego żeńszenia, więc tym bardziej.
A ono swoją drogą faktycznie ma takie szerokie spektrum działania, czy to jest taki...
To znaczy, no on będzie działał, na kogo będzie działał, tak? To działanie tych ziół jest szalenie zmienne i szalenie osobnicze ze względu na to, że jak kupimy sobie jedną herbatkę z żeńszeniem na przykład w grudniu, no to w tej herbatce będzie jakiś konkretny skład chemiczny, a jak sobie kupimy od tego samego producenta herbatkę za 6 albo 8 miesięcy, powiedzmy w czerwcu czy w sierpniu, no to skład chemiczny tej herbatki będzie inny, bo to będzie po prostu inna seria tych korzeni zebranych.
Które mogły wciągnąć coś innego i które mogły być hodowane w zupełnie innych warunkach.
Dokładnie, mogą być z innej części świata, będą rosły w innej glebie, będą miały inny dostęp słońca, będą walczyły z innymi szkodnikami, które akurat w tej części świata o tej porze roku będą występowały. I w związku z tym skład chemiczny takiej herbatki, nawet od tego samego producenta, może być po prostu zupełnie inny. Nie wszyscy producenci mają obowiązek standaryzowania tych ekstraktów czy właśnie herbatek pod względem chemicznym. W związku z tym, no, na kogoś zadziała, a na innego nie zadziała. Ja kiedyś próbowałem sobie poprawić skupienie herbatką z żeńszenia. Myślę, że na mnie to nieszczególnie zadziałało. Ale jeżeli ktoś sobie chwali, no to oczywiście żadnego problemu nie ma. Chyba, że na przykład zażywasz insulinę albo metforminę, bo masz cukrzycę. Insulina i metformina to są oczywiście leki stosowane w przebiegu cukrzycy pierwszego i drugiego typu. I akurat tutaj wiadomo...
O których zresztą trzeba podkreślić, rozmawialiśmy w poprzednim sezonie.
O których rozmawialiśmy, dokładnie.
W odcinku Słodkie Wyspy Życia.
Tak jest. No i w takich sytuacjach, jeżeli dodajesz sobie herbatkę z żeńszenia, bo generalnie twoja cukrzyca jest bardzo dobrze utrzymywana na stabilnym poziomie przez leki, twoje poziomy cukru się nie wahają za bardzo, czujesz się dobrze i przy okazji na przykład coś studiujesz, nadchodzi sesja, chcesz sobie poprawić koncentrację, wypijesz herbatkę z żeńszenia, no to może się okazać, że składniki, które są w tym żeńszeniu zawarte, znacznie wzmocnią działanie twoich leków i obniżą poziom cukru w sposób, który byłby dla ciebie nieprzewidywalny, dlatego że rzadko kiedy zdarza się na opakowaniu takiej herbatki z żeńszeniem informacja, że on wchodzi w interakcję właśnie z insuliną czy metforminą i że może nasilać działanie insuliny i metforminy, doprowadzając do jakiejś hipoglikemii, tak, do tego, że poziom cukru w twojej krwi spadnie poniżej odpowiedniego poziomu. Podobnie, kiedy przyjmujesz leki kardiologiczne, na przykład amlodypinę albo captopril na zbyt wysokie ciśnienie krwi, albo warfarynę lub acenokumarol przeciwzakrzepowo. Akurat w przypadku leków obniżających ciśnienie, żeńszeń osłabia ich działanie, więc może się okazać, że po wypiciu takiej herbatki z żeńszenia twoje ciśnienie wzrośnie za bardzo, tak? Będzie zbyt wysokie, dlatego że leki, które przyjmujesz na stałe, nie będą w stanie tego ciśnienia odpowiednio obniżyć. Z drugiej strony, jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, to składniki żeńszenia mogą ich działanie znacznie wzmacniać, więc mogą tę krew rozrzedzić zbyt mocno, doprowadzając do podniesienia ryzyka wystąpienia jakichś krwawień, tak? Szczególnie jest to istotne u osób starszych, których naczynia krwionośne są ogólnie raczej wiotkie, nieszczególnie elastyczne. Takie osoby, jeżeli to działanie przeciwzakrzepowe ich leków okaże się zbyt silne, bo zostanie wzmocnione przez takie ziołowe ekstrakty, mają podniesione ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu, który jest oczywiście stanem bezpośredniego zagrożenia życia, tak? Więc o tym też trzeba pamiętać, że taki pozornie zupełnie niegroźny żeńszeń może wchodzić w bardzo poważne interakcje z lekami, które możemy przyjmować.
A poza żeńszeniem, bo jakby okej, to jest reklamowany na prawo i lewo i absolutnie wszędzie specyfik na wszystko, no ale poza żeńszeniem bierzemy też dużo innych ziół i może wiesz, kojarzysz jeszcze jakieś z tych popularnych, które mogą wchodzić w dość niebezpieczne interakcje albo które nieumiejętnie zażywane mogą nam naprawdę narobić krzywdy.
Pewnie, że tak. Jest mnóstwo ziół, mnóstwo roślin w ogóle, których składniki mają bardzo silne interakcje z wątrobą, tak? Dlatego, że ostatecznie wszystkie jakieś substancje, które wprowadzamy do naszego organizmu, zazwyczaj zostają zmetabolizowane i doprowadzone do jakiejś tam postaci, w której je wydalamy, przez właśnie wątrobę. W związku z tym na przykład taki zupełnie niepozorny czosnek, jeżeli przyjmujemy go razem z paracetamolem, a to jest powszechne połączenie.
To tak? Ja robię zawsze, jak jestem chory.
No to powinieneś przestać, dlatego
nie,
że...
Nie, jak to?
Dlatego, że możesz sobie obniżać gorączkę paracetamolem i przy okazji zagryźć czosnkiem, bo to jest oczywiście super fantastyczne zioło, które... czy roślina, tak, które pozwala nam walczyć z różnymi chorobami. Natomiast w tym połączeniu one bardzo obciążają wątrobę i okazuje się, że taka wątroba no powoli się niszczy po prostu, tak? Jej funkcja ulega upośledzeniu przez to, że musi zwalczać dwie substancje, które są bardzo dla niej obciążające. Z jednej strony paracetamol, a z drugiej strony składniki zawarte właśnie w czosnku.
Ale mnie zaskoczyłeś w tej chwili, nie miałem pojęcia.
No właśnie takie połączenia czasami bywają zupełnie zaskakujące. Tak samo wymieniany przez nas już acenokumarol, który ma działanie przeciwzakrzepowe, również wchodzi w interakcję z czosnkiem. W związku z czym takie nawet zupełnie niepozorne sytuacje, że dodajesz sobie czosnek na kanapkę na przykład albo do jakiejś sałatki, no to może się okazać, że ten acenokumarol, który przyjmujesz na stałe, zwiększy swoje działanie, tak? Ponieważ w wyniku tej interakcji ten acenokumarol działa silniej i znowuż zwiększasz ryzyko wystąpienia różnych krwawień, a jeśli jesteś osobą starszą, no to zwiększasz ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu i oczywiście też różnych krwotoków w innych miejscach także. Takich interakcji można mnożyć mnóstwo, tak? Dziurawiec jest bardzo fajną substancją, która pozwala nam na przykład przyciemnić troszeczkę odcień naszej skóry. Bardzo wiele osób, które nie lubią się opalać albo lubią zachowywać ciemniejszy odcień skóry zimą na przykład, piją sobie herbatkę z dziurawca, ponieważ on ma takie działanie właśnie przyciemniające kolor naszej skóry. Natomiast on wchodzi w bardzo silne interakcje z niektórymi antybiotykami, na przykład z tetracyklinami. Jedną z tetracyklin powszechnie stosowanych jest doksycyklina. To jest taki bardzo powszechny antybiotyk.
Chyba taki bardzo też intensywnie działający, nie? Bardzo silny antybiotyk.
On absolutnie nie należy do najsilniejszych antybiotyków, jakie znamy, natomiast no tak, on generalnie jest dość agresywny, tak? Natomiast jest to też antybiotyk, który jest powszechnie stosowany. To nie jest coś, co przyjmujesz w absolutnie najcięższych sytuacjach. To są tabletki, które możesz dostać na receptę od lekarza pierwszego kontaktu.
Czy masz jakąś inną chorobę.
Tak, przy takich zupełnie typowych schorzeniach można przyjmować tetracykliny. Tetracyklina jest świetnym antybiotykiem, który ratuje życie w bardzo wielu sytuacjach. Dziurawiec jest bardzo fajnym ziołem, które też sprawdza się w wielu sytuacjach. Natomiast one razem w połączeniu powodują znaczny wzrost fotowrażliwości skóry i jeżeli przyjmujesz jednocześnie tetracyklinę i pijesz sobie herbatkę z dziurawca, bo akurat jest zima, no to wystawiasz się na spore ryzyko wystąpienia różnych reakcji skórnych, zarówno alergicznych, takich przypominających alergię, ale również takich po prostu poparzeń słonecznych, bo nawet bardzo niewielka ekspozycja na światło słoneczne gdzieś tam w ciągu dnia w drodze na autobus może sprawić na przykład, że twoja skóra przyjmie bardzo ciemny kolor w miejscu, które było narażone na działanie światła, nawet do takiego poziomu wystąpienia lekkich, powiedzmy, poparzeń słonecznych, dlatego że dziurawiec generalnie jest fotouczulający, uczula nas na działanie światła.
Czyli rozumiem, że zioła generalnie są ok, ale na przykład przy przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków albo przy jakiejś chęci połączenia ziółek najlepiej skonsultować się z lekarzem albo z farmaceutą.
Tak, generalnie powinniśmy traktować zioła tak, jak traktujemy różne leki i suplementy, w związku z czym jeżeli lubimy pić na przykład albo jeść w jakiejś postaci aloes, bo lubimy to robić z dowolnego powodu, ale jednocześnie zgłaszamy się do lekarza z jakimś problemem i ten lekarz wypisuje nam jakieś leki, to nie jest to dla nas żaden wielki wysiłek, żeby lekarzowi po prostu o tym powiedzieć, tak? W znacznej większości przypadków lekarz nam powie, nie, proszę sobie jeść ten aloes dalej, nie ma żadnego problemu. Ale na przykład jeżeli wypisze nam lekarz prednizolon, który jest kortykosteroidem, to będzie zwracał uwagę na to, że ten prednizolon w połączeniu z aloesem powoduje wzrost wydalania potasu, w związku z czym może doprowadzić do zaburzeń gospodarki elektrolitowej i ostatecznie może doprowadzić do jakichś zaburzeń rytmu serca.
Pracy serca, prawda? Potas dokładnie. To jest...
Tak, tak. W związku z czym no, na takie rzeczy lekarze są wyczuleni, zwracają na to uwagę i musimy to po prostu konsultować za każdym razem, kiedy się do jakiegoś lekarza zgłaszamy. Traktujmy zioła poważnie, dlatego że one zupełnie poważnie działają. I jeżeli będziemy stosować w życiu taką receptę zdrowego rozsądku, no to nic nam się oczywiście złego nie stanie.
To słuchaj, Mikołaj, zanim zaparzymy sobie wieczornej herbatki dzisiaj, to... Podsumujmy w takim razie, mając dziś jeden mit do obalenia, przez przypadek obaliliśmy dwa.
Tak, bo z jednej strony obaliliśmy mit, że stosowanie ziół jest zawsze za każdym razem bezpieczne, w rzeczywistości nie jest zawsze bezpieczne, jest bezpieczne zazwyczaj, a z drugiej strony obaliliśmy mit, że zioła całkowicie na nas nie działają, tak, i że generalnie na wszystko jest jakiś lek w postaci tabletki. Oczywiście większość rzeczy można leczyć jakimiś lekami, powiedzmy, dostępnymi na receptę albo nawet bez recepty gdzieś w aptece w postaci tabletek czy syropów. Natomiast nie jest to absolutnie jedyna ścieżka, tak? Substancje zawarte w roślinach są zupełnie normalnymi substancjami chemicznymi. Bardzo często działają tak samo jak te tabletki, które możemy gdzieś dostać. Na większość takich lekkich dolegliwości, niezagrażających życiu, jeżeli na kogoś takie ziołowe rozwiązania działają, to można je stosować z powodzeniem. Natomiast,
ale zawsze pod okiem lekarza.
Ale zawsze pod okiem lekarza, po prostu na wszelki wypadek, tak? Szczególnie jeżeli jakaś dolegliwość występuje długo, albo jeżeli jakaś dolegliwość się powtarza, to wtedy warto się skonsultować z jakimś specjalistą, albo jeżeli jakaś dolegliwość wystąpiła nagle, tak, w takim trybie ostrym, zaczyna nas nagle boleć brzuch, nie wiemy skąd to się wzięło, ten ból jest silny, mocny, no to wtedy raczej się nie bawimy w żadne herbatki ziołowe, tylko pędzimy do lekarza, bo to może być bardzo wiele rzeczy, spośród których niektóre są po prostu niezwykle groźne.
Więc jeżeli będziecie się źle czuli, to pamiętajcie, żeby skonsultować się z lekarzem, a jeżeli zaciekawił was temat i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej niż w tym odcinku, to możecie skonsultować się też z nami. Możecie wpaść na naszą stronę na Facebooku, tam nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej i jesteśmy dla was dostępni zazwyczaj 2-4 na 7, jak to się mówi ponoć. Tak się mówi?
No młodzież tak mówi podobno.
Okej, to już nie my jesteśmy starodzież.
Tego nie puścimy.
Oczywiście, że to puścimy. Natomiast poza tym, że możecie wpaść do nas na Facebooka, to możecie też powiedzieć waszym znajomym o tym, że Biocast istnieje i że jest super, bo na pewno, znaczy mamy nadzieję, że tak uznaliście i możecie to zrobić w taki sposób, że możecie podesłać im stronę www.biocast.edu.pl, gdzie znajdziecie przekierowania do absolutnie wszystkich serwisów streamingowych, o których wiemy, że tam jesteśmy, więc jeżeli ktoś wam będzie mówił, o, ja nie mam konta na tym i na tym, to nie mogę posłuchać, to wy ich zagniecie, no i słuchajcie, wilk syty i owca cała. To chyba tak się mówi. Nie wiem, czy młodzież tak mówi, Mikołaj?
Nie, tak mówi tylko stadzież.
Stardzież. No bo więcej niż jedno zwierzę to...
Owca.
No.
Lama.
Stardzież.
Tak.
Po tej stronie mikrofonu mówił do was Jasiek Malinowski.
A po tej stronie mówił do was z wielką przyjemnością Mikołaj Cup.
Niebawem wrócimy do was z kolejnym, drugim odcinkiem Biocastu, trzeciego sezonu Biocastu, bo to był odcinek 21, już nie wiem, czy wiesz.
Dzieli się przez 7. I przez 3.
I przez lamę. Do usłyszenia.
Pa, pa. Pa.